Jerzy Giedroyć, publicysta, polityk, twórca paryskiej kultury, jest jednym z tych ludzi, którym Polacy zawdzięczają niepodległość. Czesław Miłosz mówił, że to on obalił komunizm w Polsce. O niepodległość dla Polski Giedroyć bił się przez całe życie. W czasie wojny jako żołnierz armii Andersa, po wojnie jako redaktor najlepszego polskiego pisma polityczno-kulturalnego. Był uparty i niezależny, walczył ze stereotypami, głupotą i przesądami. Nie znosił łatwizny i demagogii, umiał w każdej sytuacji zachować rozsądek, zimną krew i krytycyzm. Jego jedyną zasadą było dobro Polski. W listopadzie 1997 roku z okazji 50-lecia kultury w paryskim Centrum Dialogu Ojców Palotynów Jerzy Giedroyć przedstawił swą wizję Polski. Polski, która winna, jak podkreślał, kontynuować tradycję dawnej Rzeczpospolitej polsko-litewsko-ruskiej, która była państwem pomyślanym dla obywateli, a nie wyłącznie dla Polaków. Wizji tej, krańcowo różniącej się od wizji państwa narodowego Romana Dmowskiego, nie udało się zrealizować marszałkowi Piłsudskiemu. Stała się ona podstawą koncepcji politycznej miesięcznika Kultura. Przypomnijmy słowa redaktora z 1997 roku.
Moja inspiracja była historia Rzeczpospolitej obojga narodów. To była wizja, która nie była zrealizowana. Nie potrafiliśmy tutaj wciągnąć, prawda, do tej Rzeczpospolitej Ukrainy. Nie potrafiliśmy, prawda, zapewnić współpracę z Litwinami. I ten moment bardzo zaważył. Dlatego też, jeżeli znaleźliśmy w momencie możliwości realizacji tych rzeczy, prawda, trzeba było po prostu do tego nie tyle możliwości realizacji, ile trzeba było po prostu postawić sobie jakiś cel, do którego, prawda, Polska powinna zmierzać. Ten cel trzeba sobie wyznaczyć jeszcze nawet w momencie, że wydawałoby się, że to jest rzecz nierealna, prawda. Kultura powstawała w momencie kompletnej klęski, dlatego stworzenie jakiejś wizji politycznej przyszłości zdawałoby się rzeczą jakoś utopijną. Okazało się, że nie, że taką wizję trzeba realizować. I jeżeli się ją realizuje z uporem, to może doczekać się jakichś rezultatów.
Jerzy Giedroyć jako jeden z pierwszych zrozumiał, że rekonstrukcja Polski sprzed 1939 roku jest niemożliwa, że wolna Ukraina, Litwa i Białoruś w sojuszu z Polską są wartościami tak wielkimi, że warto dla nich zrezygnować z Wilna i Lwowa. Był to jeden z największych przełomów politycznych w myśleniu Polaków po II wojnie światowej.
Nie ma polityki bez ofiar, ale wydaje mi się, że tutaj jedną rzecz trzeba docenić. Ta koncepcja, prawda, że do uporządkowania wschodniej Europy powinniśmy ponosić cały szereg ofiar dla współpracy z Ukrainą czy z Litwą, jednak była przez społeczeństwo zrozumiała. Jakbyśmy po raz pierwszy tą sprawę postawili w kulturze publicznie, to moi przyjaciele byli przerażeni, że to, ponieważ ta emigracja składała się, prawda, głównie z ludzi z kresów północnych i południowych, że zostaniemy po prostu zmieceni. To okazało się nieprawda. To jest właśnie ten dziwny naród polski, który przy wszystkich swoich władzach, przy jakichś cechach, który nie wahałby się nawet kołczyńskimi, ma jakiś instynkt, który go prowadzi. Dla mnie to o tyle pocieszające, że w tym widziałbym to, co w Polsce, co zanikło dzisiaj w Polsce zupełnie, resztki instynktu państwowego.
Przyjaciele i współpracownicy Jerzego Giedroycia wiedzieli doskonale, jak wielkim przełomem będzie dla Polaków nowe spojrzenie na wschodnich sąsiadów. Posłuchajmy, jak wspominał ten ważny moment w historii Bohdan Osadczuk. Nagranie wykonane zostało w Maison Lafitte we wrześniu 2005 roku.
Jak on powziął tę decyzję, znaczy, że trzeba z Ukraińcami, Litwinami i Białorusinami się dogadać. No i trzeba się żegnać z tych pretensji do tych ziem i tak dalej. Mówi, przyleciał do mnie przestraszony Zygmunt Zaremba, to był PPS-owiec, bardzo porządny człowiek zresztą. No i inni jeszcze przychodzili i mówili, panie Jerzy, co pan robi? Tu przyjdą ci nacjonaliści, NDC, inni tego, zabiją pana zniszczą. Kultura upadnie. Tego. A Giedroycz palił te swoje kule, patrzył na nich i mówi, tak, zaczekał trochę. Powiedział, mi się zdaje, że panowie się mylą. I już. I cała dyskusja się skończyła na tym.
Dom Jerzego Giedroycia w Maison Lafitte stał się z czasem jednym z najważniejszych miejsc polskiej geografii. Czesław Bielecki.
Ten dom pokazuje coś w polskiej historii i przy polskiej mentalności, czyli słabej współpracy zespołów ludzkich. Coś najważniejszego, że kiedy jest rzeczywiste duchowe przywództwo, a to znaczy rzeczywista charyzma, która jest charyzmą w stosunku do niewielkiego zespołu lojalnych współpracowników, ale które przenosi się na skalę narodową, a czasem nawet europejską czy globalną. Takie przywództwo jest w Polsce rzadkością. I myślę, że gdyby Trzecia Rzeczpospolita wychodziła od takich inicjatyw, doceniała takie inicjatywy, rozumiała takie inicjatywy, ten dom jest miejscem, gdzie można je zrozumieć, to wówczas by Polak lepiej zrozumiał sam siebie, lepiej zrozumiał, kiedy jest naprawdę silny, kiedy może coś zrobić, kiedy to nie wychodzi od struktur, od abstraktów, od ideologii, tylko wychodzi od konkretnego człowieka, który ma miłość konkretu, który rozumie, co znaczy zespół ludzi, rozumie, jak buduje się ich współpracę i rozumie, jak godzić polską zanarchizowaną indywidualność. Bo przecież Giedroyć potrafił walczyć o Nobla dla Wałęsy, będąc wobec niego krytyczny, rozumiejąc jego plusy ujemne. Umiał walczyć o i umiał godzić się z, no, z pewną, co dużo gadać, prowokacyjną, co widać z korespondencji, prowokacyjnym zachowaniem Miłosza, fanaberiami Gombrowicza i umiał to wszystko połączyć. Dlaczego umiał to połączyć? Bo na tym polega rzeczywiste przywództwo duchowe, że umie się zrozumieć indywidualności, umie się z nich zbudować zespół, czyli jakby powiedziała dzisiejsza młodzież, interfejsować.
Jerzy Giedroyć, jak każda wybitna postać, był człowiekiem złożonym i wielowymiarowym. Jak widział go jego wieloletni przyjaciel i współpracownik, historyk Krzysztof Pomian?
Giedroyć był człowiekiem czynu, a zarazem był osobowością i o tym się mało mówi, głęboko medytacyjną. Mnie zawsze w nim fascynowało, ale ja nigdy nie miałem odwagi go naprawdę zacząć o to wypytywać. Myślę, że moją wadą jako rozmówcy było to, że były granice dyskrecji, których ja nigdy nie chciałem przekraczać. A należało może próbować, nie wiem. Ale ja miałem zawsze takie bardzo głębokie przekonanie, że jak właściwie wszyscy wielcy ludzie czynu, to dotyczyło de Gaulle'a na przykład, to dotyczyło w jakiejś mierze, przynajmniej w pewnym okresie jego życia, Piłsudskiego też. Było gdzieś w tym człowieku jakieś pokłady duchowości. I dla mnie było zawsze rewelacyjną ten pasus autobiografii na cztery ręce, czy też w każdym razie ta rozmowa, bo pasus to ta część rozmowy, kiedy on mi mówił o klasztorze w Mosulu, w którym on by najchętniej został. I to było autentyczne, w tym nie było zgrywy. Dowcipy Giedroycia ja znałem i umiałem je rozpoznać, a to było autentyczne. I to połączenie tej nieustannej, codziennej krzątaniny schodzącej do poziomu najbłahszych spraw. I to wszystko jedno, czy to dotyczyło Biura Solidarności w Brukseli, czy Nagrody Nobla dla Wałęsy, czy jakichś tam spraw w Polsce. To było połączenie wielkich wizji i minimalnych konkretów. I w tle tego wszystkiego było zarazem gdzieś ten świat, w którym on już był tylko sobą, do którego nie wiem, kto miał dostęp poza nim. Myślałem, że Józio Czapski może miał w pewnym okresie W pewnym okresie nie. Później już, w czasach, kiedy ja znałem Giedroycia, już na pewno nie. Nie wiem, jak było wcześniej. Był ten zamknięty duchowy świat i myślę, że ta umiejętność rekolekcji w takim autentycznym, bynajmniej nie księżowsko-religijnym sensie tego słowa, ale recolligere, zebrania się razem, umiejętność skupienia się, nie zatracenia głównej linii w tysiącu tych wszystkich drobiazgów, którymi on się potrafił zajmować, wydawało się, stawiając je wszystkie na jednej płaszczyźnie. To była ta umiejętność, która koniec końców pozwoliła mu przez 60 lat, a właściwie więcej, ale już zostawiając nawet lata wojny, weźmy od 45 roku, 55 lat życia na emigracji. I tylko ci, którzy żyli na emigracji, wiedzą, że życie na emigracji jest jeszcze w ogóle osobny rozdział, przeprowadzić pewną konsekwentną linię, utrzymać ją, wytrzymać. Gdzieś w sobie on umiał to znaleźć. A na czym to polegało? Jest coś niezwykle tajemniczego w tym człowieku. Ja go znałem przez mniej więcej 30 lat, z czego przez 20 lat widywałem go relatywnie często. I jest coś tajemniczego w tym człowieku, o czym właściwie nie umiem nic powiedzieć.
I na zakończenie oddajmy jeszcze raz głos Jerzemu Giedroyciowi. Posłuchajmy, jak w 1997 roku mówił o tym, co dla Polski jest najważniejsze. Jego słowa niewiele straciły na aktualności.
Przede wszystkim utrzymanie niepodległości Ukrainy, prawda, za wszelką cenę, przy wszystkich trudnościach, na jakie napotykała sytuacja polityczna i społeczna i gospodarcza na Ukrainie, jest dosyć katastrofalna. Ale musimy pamiętać, że bez Ukrainy Rosja nie jest w stanie prowadzić polityki imperialnej. To jest dla nich zagadnienie kluczowe, dlatego tak ważna jest rola Ukrainy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, która również bardzo ważna, która całkowicie przez nas nie jest doceniana, to jest prowadzenie jakiejś działalności na odcinku rosyjskim. My musimy za wszelką cenę doprowadzić do porozumienia z narodem rosyjskim, ze społeczeństwem rosyjskim i to jest możliwe. To jest możliwe. Nie zapominamy o tym, że Polska w Rosji ma spory kapitał sympatii, jeśli idzie o inteligencję rosyjską. Tylko prawda, że oni tak jak my mamy skażony obraz Rosji u przeciętnego Polaka, tak samo przeciętny Rosjanin o Polsce, o Polakach nic nie wie. I tutaj jest wielka rola, która stoi przed nami, żeby doprowadzić do, rozpocząć jakąś akcję. Przede wszystkim właśnie na odcinku kulturalnym, bo to jest metoda najskuteczniejsza w społeczeństwie rosyjskim.